jego przeszłość, a właściwie przeszłość rodzinna sybiracka, było tym, co mnie zainteresowało ze względu na pracę w Muzeum Pamięci Sybiru. Kiedy pojawiła się informacja, że nowy polski piłkarz ma takie korzenie sybirackie, z własnej ciekawości zainteresowałem się tematem, a kiedy po pobieżnych badaniach okazało się, że ta historia ma odzwierciedlenie w dokumentach i jest to odzwierciedlenie bardzo ciekawe, wykraczające znacząco poza to, co znamy z wywiadów, pogrzebałem troszkę i ustalenia rzeczywiście były dosyć interesujące.
Dotyczą one dziadka Matiego Kesza.
Ryszard Tomaszewski, czyli dziadek Matiego, jako dziecko był wywieziony na wschód przez Sowietów 10 lutego 1940 roku. To była rodzina, która mieszkała w Krechowcach pod Stanisławowem. Obecnie ta miejscowość nie funkcjonuje. To jest jedna z dzielnic Iwano-Frankowska na Ukrainie. Ta rodzina była wywieziona pod Ural, ale po tej europejskiej części. Trafili na Sybir, w naszym rozumieniu tego słowa, natomiast nie na Syberię. Generalnie klimat się nie różnił. Też tereny porastała tajga, zresztą zostali skierowani do wyrębu tejże tajgi. Dzięki temu, że udało się odnaleźć nie tylko szczątkowe dokumenty, ale również relacje innych osób, które po pierwsze jechały tym samym transportem, a po drugie trafiły dokładnie w to samo miejsce, udało się ustalić bardzo dużo ciekawych, wydaje mi się, szczegółów. Otóż ze stacji w Stanisławowie transport ruszył w kierunku Solikamska. 3 tygodnie trwała ta podróż. Niewielkie wagony, po 25 osób upchanych zdobytkiem życia, bez możliwości wyjścia z tego wagonu przez 3 tygodnie, bez możliwości otrzymania jakiegoś picia, jedzenia, no, warunki transportu okropne.
Taki wagon można zobaczyć w Muzeum Pamięci Sybiru.
Tak, dokładnie. Mamy też rekonstrukcję wnętrza takiego wagonu. Pamiętajmy też, że rodzina była deportowana bez ojca. Deportowana była mama Ryszarda, Stanisława, i dwie siostry, 9-letnia Danusia, 8-letnia Litka, no i Rysio, który miał 4 lata wówczas. Z Solikamska ruszyli do Permu, to było kolejnych 200 km na północ. Tam spędzili kilka dni pod zamknięciem. Prawdopodobnie to było miejscowe więzienie, bądź też jakiś stary klasztor, bo deportowani wspominają o celach. I tam zostali zapakowani na ciężarowe już samochody i ruszyli dalej. 100 km dalej mieści się miejscowość Krasnowiszewsk. Miejscowość symboliczna, która została założona przez więźniów, która powstała po to, żeby wycinać tajgę. Został tam założony kombinat celulozowo-papierniczy. Krasnowiszewsk też nie był tym miejscem docelowym. Tam zostali zapakowani na sanie i przewiezieni jeszcze 20-30 km na wschód. Trafili do osady, która się nazywała Pieszczanka. W środku tajgi dzisiaj nie istnieje. Dzięki badaniom moskiewskiego memoriału udało mi się zlokalizować dokładnie, gdzie ta miejscowość się mieściła. Tam trafiło wówczas 150 polskich rodzin. 700 osób. Pokazać to miejsce? Dzisiaj żadna droga nie prowadzi do tego miejsca, przynajmniej żadna taka droga dostępna ogólnie, ale po zbliżeniu okazuje się, że tam są pozostałości dróg. Widzimy tutaj sieć drogową i widzimy obszar wyrąbany tej tajgi. To jest to miejsce, gdzie się mieściła ta miejscowość. Udało mi się odnaleźć opis tego miejsca, sporządzony przez osobę, która dotarła tym samym transportem. Była to pani Elżbieta Pawlicka. Pozwolę sobie przytoczyć taki niewielki cytat. Niewielka polana o sporym wzniesieniu, ze wszystkich stron otoczona starym, szumiącym lasem, którego jeszcze żadna noga ludzka nie zmierzyła, gdzie okiem sięgnąć wszędzie las. U stóp polanki przepływa niewielka rzeczka, w której ludzie czerpali wodę do swego użytku, albowiem studni nigdzie nie było. 49 domków, w których osadzono 150 rodzin Polaków, kilka baraków zajętych przez administrację i kombaza stanowiły całkowite zabudowanie posiołka. W dali widniały góry uralskie, porośnięte lasem iglastym, dość wysoko, oraz ich granit gołe szczyty. Śnieżny płaszcz dochodzący do 2 metrów grubości otulał ziemię, ukrywając to, co znajdowało się w niej i na niej. Wieczorami słychać było przeraźliwe wycie wilków wygłodniałych. Ptactwa prawie nie było. Nastały dla nas ciężkie dni chłodu, głodu i prześladowania. Wyobraźmy sobie teraz, że do takiego miejsca dociera kobieta z trójką dzieci, 9, 8 i 4 lata. Zgodnie z prawem sowieckim, wszystkie osoby, które tam trafiły, musiały podjąć pracę przy wyrębie tajgi. Od 16 roku życia kierowano do pracy, co powoduje, że prawdopodobnie pani Stanisława musiała te dzieci utrzymać sama. Jeśli pracowała sama, wyżywienie dostawała tylko na siebie. W jaki sposób wyżywiła tam te dzieci, utrzymała je przy życiu, ja naprawdę nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. To musiała być niezwykle silną kobietą.
Droga powrotna, nie do Polski, a do Wielkiej Brytanii, też była ciekawa.
W lipcu 1941 roku na mocy układu Sikorski-Majski Polacy zostali uwolnieni. Tomaszewscy nie od razu opuścili Pieszczankę. Według dokumentów zrobili to 30 sierpnia. Opuszczenie takiej miejscowości w tajdze nie było czymś prostym. Nie podjeżdżał autobus, którym można się było codziennie zabrać.
Czyli półtora roku. Od lutego 1940 roku do sierpnia 1941. 1931.
Mogli się udać tylko w jednym kierunku, czyli w kierunku Krasnowiszerska i stamtąd barką, rzeką Wiszerą. Tomaszewscy dotarli do ośrodków tworzenia armii polskiej generała Andersa. Natomiast w którym miejscu do niej dotarli, tego nie wiemy. Generał Anders doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że to jest jedyna szansa na uratowanie Polaków, żeby w jakiś sposób uzasadnić ich przyjęcie. Tworzył oddziały kobiece, tworzył oddziały junackie dla młodzieży, ale też przyjmował dzieci. Prawie wszyscy dotarli do Krasnowodzka nad Morze Kaspijskie i tam statkami zostali przetransportowani do ówczesnej Persji, czyli dzisiejszego Iranu. Tam trafili też z całą pewnością Tomaszewscy, bo figurują w spisach osób, które były ewakuowane właśnie do Persji ze Związku Sowieckiego. To było miejsce, które było z jednej strony radosne, to we wspomnieniach Sybiraków, ten moment, kiedy udało im się wreszcie stanąć na ziemi niesowieckiej, był takim momentem niezwykle szczęśliwym. Z drugiej też strony było to miejsce tragiczne, bo ludzie wygłodniali przez lata, wymęczeni, trafili do miejsca, gdzie byli bardzo życzliwie przyjmowani. To wówczas była kolonia brytyjska, między innymi częstując ich owocami, lodami. I duża część z Sybiraków, szczególnie dzieci, zmarła ze względu na to, że byli nieprzystosowani do takiego pożywienia. Tomaszewscy to przetrwali. Tam w Persji dokonano wreszcie podziału, czyli wojsko zostało oddzielone, cywilów, głównie właśnie kobiety i dzieci, oddzielono. I powstał problem, co z nimi zrobić. Brytyjczycy stanęli na wysokości zadania, utworzyli wiele takich, powiedzielibyśmy dzisiaj, obozów uchodźczych, ale wówczas było to nazywane osiedlami polskimi. One były rozsiane po całym świecie. Tomaszewscy najpierw trafili krótko do Indii, zostali zapakowani na statek, dotarli do Mombasy w Kenii. Tam zostali przetransportowani do polskiego osiedla Tengeru Arusha Tanganice. To jest dzisiejsza Tanzania. Można powiedzieć, że spod Uralu trafili pod Kilimandżaro i tam żyli przez 6 lat. Z dokumentów powrotowych wynika, że pani Stanisława prawdopodobnie pracowała tam jako krawcowa. Natomiast dzieci uczyły się w polskich szkołach. Żyli tam do 1948 roku. Latem trafili ponownie do Kenii, do Mombasy. Tam czekał już na nich brytyjski statek, którego miejscem docelowym był Liverpool. Tym statkiem podróżowało 490 polskich Sybiraków. Statek trafił do Liverpoolu 15 sierpnia 1948 roku. Było na nim już 491 Sybiraków, bo jeden urodził się na statku. I no cóż, w Liverpoolu rozpoczął się nowy rozdział ich życia. Tak naprawdę wiele rzeczy tutaj jeszcze jest do zbadania.
Ryszard Tomaszewski w 1948 roku, tak jak pan mówił, znalazł się w Wielkiej Brytanii wraz z rodziną. Tam w 1964 poznał Janinę, którą poślubił, a w 1967 urodziła się im córka Barbara, czyli matka Matiego Kesza.
Dokładnie tak.